Witamy w piątym odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Jak zwykle zacznę od przedstawienia ekipy, z którą będę prowadził Planszostację. Michał Barzyński, Bazik.
Witam wszystkich.
Szymon Dębski, Don Simon.
Witam wszystkich.
Jacek Nowak, Jan.
Witam.
I ja, Marek Pańczyk, Pancho. Chcemy zacząć dzisiejszą Planszostację, tak jak ostatnio, o porozmawiania troszeczkę, jak nam minął ten tydzień, co tam się ciekawego wydarzyło, oczywiście związanego z planszówkami. Mieliśmy troszeczkę opowiedzieć o nowym miejscu spotkań, najważniejszym takim miejscu spotkań w Warszawie, a więc w piątki, czyli spotkaniach na Politechnice. To jest nowe miejsce zorganizowane przez naszego przewodniczącego Instytutu Gier Smolna, kolegę Trutu. Ja byłem na tej Politechnice, był Jacek, był Szymon, no i możemy chwilę tam porozmawiać, czy nam się podoba, czy nie, czy wprost przeciwnie. Jacku, jak tam, jak ci się podoba całe miejsce? Czy może rywalizować ze słynną Smolną?
Tak, wydaje mi się, że tak, że miejsce jest całkiem w porządku. Mamy do dyspozycji 3 sale, wprawdzie jedna z nich jest bardzo oddalona od pozostałych dwóch, ale za to jest zupełnie, wydaje się, zupełnie niepotrzebna, przynajmniej w piątki, przynajmniej na razie. W pozostałych dwóch salach spokojnie się wszyscy mieszczą. Bardzo fajne stoły, krzesła, dużo miejsca. No, duża frekwencja też, dużo większa niż w oku wydawało się. Bardzo sympatycznie.
No chyba problemem tylko może być właśnie to, bo są niby 3 sale, ale tak naprawdę 2 są obok siebie, a jedna jest strasznie, strasznie daleko. Trochę chyba może być mniejsza integracja niż na Smolnej. To chyba jest jakaś taka wada tego miejsca. Nie wiem, czy poważna.
Na Smolnej też się zdarzało, chyba że sala trzecia była na innym piętrze czasami, to różnie tak było. Wprawdzie to nie to samo, co w tym przypadku, kiedy sala jest zupełnie w innym budynku, naprawdę jest daleko.
5 pięter w dół, tak?
No i trzeba się z tym liczyć, że jak już pójdziemy do tej drugiej, do tej odległej sali, to znaczy, że idziemy tam na cały wieczór i musimy mieć taką grę, która nam cały wieczór zajmie. I wtedy to tam w spokoju będzie można pograć. Czy mi się wydaje, że może mieć równie dobrze swoje zalety takie.
Jak te sale są wielkościowo w porównaniu z tymi na Smolnej na przykład? Te dwie sale tutaj to jest tyle,
półtorej,
co na Smolnej?
Półtorej sali na Smolnej mniej więcej.
Znaczy jedna,
druga jest połówka, taka maciubka strasznie.
Czy jedna to jest sześć stolików takich większych, czy w sumie z 8?
No, 6 stolików mniej więcej, 8 może. Ta mniejsza, a ta druga jest 2 razy większa.
Aha, to ta mniejsza jest 6 stolików, nie w sumie 6
tak,
stolików.
Tak, nie w sumie. Aha.
No jest jeszcze trzecia właśnie ta sala, o której mówiliśmy.
A, to ta trzecia z tego co mówicie, to tak jakby jej nie było.
Znaczy, wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce, jak ktoś będzie chciał sobie spokojnie zagrać i tak naprawdę nie będzie chciał, żeby ktoś tam wpadł, bo jednak dużo osób się przewija zawsze, nie? Tam otwierają się drzwi, wchodzą, patrzą w co się gra, a czasami niektórzy lubią tam sobie usiąść, zagrać po cichutku i to chyba w tej kotłowni to będzie dobre miejsce takie, żeby sobie intymnie pograć. Jeszcze jest taka rzecz, troszeczkę zauważyłem, że no w tej dużej sali z powodu, że ona była duża, no to było tam dużo ludzi i było troszeczkę gorąco, tak, taka była atmosfera ciężka. A głośno. W tej, tak i głośno oczywiście, a w tej mniejszej było odwrotnie, było zimno.
Znaczy, ale z drugiej strony wszyscy, którzy wchodzili do tej mniejszej z tej większej, to stawali w drzwiach, tacy zaskoczeni, że tutaj tak cicho, tak przyjemnie, powietrze takie świeże i w ogóle. Także rzeczywiście ta większa sala chyba cierpi trochę z powodu liczby graczy.
No i na pewno jest jedna zaleta, można grać w weekend, tak? Tego na Smolnej nie było. Tutaj już ludzie się umawiali na bardzo długie gry, takie całodzienne i w sobotę, w niedzielę nie było problemu, tak? To jest też duża zaleta tego miejsca. A więc Bazik, tym razem nie udało ci się być, ale musisz to nadrobić.
No na pewno, na pewno.
No ale Bazik, ty za to też gdzieś planszówkowo, w cudzysłowie można powiedzieć, spędziłeś czas.
W cudzysłowie.
Tak. Bazik był na turnieju, dokładnie w Amsterdamie, tak? Tak? Możesz coś więcej powiedzieć? Co to za turniej był i w co grałeś?
No. A może zdrać nam, zdrać. Nie o turnieju, tylko o takich ulicach fajnych, albo w ogóle, wiesz, tam...
Planszówkowo miało być, planszówkowo.
Atrakcja. Po kolei. No turniej był oczywiście GOG. Turniej to był kwalifikacje w zasadzie do turnieju, w którym... Takiego jedynego turnieju dla zawodowców w w Azji Wschodniej, gdzie może go tak naprawdę kilku amatorów może też zagrać w nim. No i tutaj właśnie były kwalifikacje europejskie i trzy osoby najlepsze w tym turnieju miały zagrać w tym turnieju z zawodowcami. No i...
Znaczy nie znalazły się w tej trójce, tak? Bo my nawet nie wiemy.
No nawet w trójce to mało powiedziane, znaczy tak bardzo, bardzo boleśnie miałem okazję się przekonać, jak duża tak jakby jest różnica między tak jakby polskim amatorem, a między tymi ludźmi, którzy tam już, nie wiem, pojeździli do tej, pomieszkali w Japonii, pojeździli na kilka lat się uczyć, czy naprawdę teraz siedzą po ileś godzin i się uczą, no tak.
A Michał, mam takie pytanie właśnie, to mnie zaciekawiło. Czy ci zawodowcy już, czy z tego oni żyją? Można żyć z grania zawodowego w Go?
Właśnie to w Japonii, w Chinach, Korei zdecydowanie można. Znaczy to można...
Są takie nagrody tam pieniężne?
Znaczy no są turnieje, gdzie można za tego jednego turnieju, nawet jest turniej $400,000 można zdobyć. Aha. Także zdarzało się, że ktoś w ciągu roku z nagród zdobywał $1,000,000. No ale w Europie to tak zupełnie nie jest, więc...
Generalnie w Europie nie można, ale są takie miejsca właśnie w Azji, gdzie zawodowcy zarabiają potężne pieniądze.
Tak. Mhm.
A jeszcze miałem coś poruszyć, ale oczywiście powiedzieliście mi to w ostatniej chwili i zapomniałem. Szymon, co to było? Coś ty chyba prosiłeś.
Agricola.
Przepraszam, macie rację.
Polnisze versione.
Tak. Ostatnio rozmawialiśmy o całej akcji przedpremierowych zamówień, czy to ma sens i tak dalej, ale koniec końcem skończyło się, że Agricola będzie po polsku, a więc mamy piąty z rzędu odcinek, w którym mówimy coś o tej grze. Tym razem jak najbardziej pozytywna wiadomość i mam nadzieję, że ucieszyła wielu graczy. Mamy już chyba w kwietniu, tak? W kwietniu ma być premiera polskiej edycji gry znajdującej się w pierwszej dziesiątce Board Game Geek. Odkrycia SN 2007, tak? Agricoli. I to jeszcze do tego w nowym zupełnie wydaniu. Mam nadzieję, że Jacek też cię usatysfakcjonuje, tak? Będą zwierzęta plastikowe, tak? Chyba z tego zapamiętam.
O, to Jackowi najbardziej. On go takie rzeczy lubi.
Też mi się wydaje, tak, że...
Dobrze się palą.
Zwierzęta.
Jest, ja to, tylko to jest sprostuję. To. Sprostuję, że te zwierzęta to po pierwsze drewniane, a po drugie wydaje mi się, że ich w polskiej wersji nie będzie.
No nie.
Lacerta nigdzie nie powiedziała, że one będą. Powiedziała, że się będzie starać. Natomiast wydaje mi się, że Amerykanie będą naprawdę wkurzeni, jeśli się dowiedzą, że w polskim wydaniu wszyscy dostają te zwierzęta, bo tam to jest jedyny tak jakby argument był dla Amerykanów, żeby robić, kupować w przedsprzedaży, że tylko przedsprzedaż miała dostawać te zwierzaki. A Lacerta powiedziała, że w polskim wydaniu nie będzie odróżniać, czy przedsprzedaż, czy nie, bo to za drogo by wyszło, więc... Wydaje mi się, że draka jaka by była, jakby oni włożyli te zwierzaki, by była tak duża, że...
No ale mogą mieć, wiesz, zwierzakami, ale po polsku, no to wiesz, to im...
No bo nie boją się, że nie. Tak jak miał zgadywać, on powiedział, że nie będzie.
Ale tak czy inaczej, rozumiem, że nam z okazji 1 maja nam możemy spodziewać się od ciebie prezentu. Bazik.
Właśnie.
No rzeczywiście będziecie, zapraszam was na pierwszą grę, mój nowy super egzemplarz, jak tylko wyróżni was tym, że zagracie jako pierwsi.
Okej, przechodzimy do omówienia pierwszej gry, jaką dzisiaj przygotowaliśmy. Jest to 80 dni dookoła świata. Jest to gra, która pojawiła się na polskim... Na świecie się pojawiła kilka lat temu, dokładnie w 2004 roku, natomiast na polskim rynku pojawiła się kilka miesięcy temu dzięki wydawnictwu Galacta. Króciutko o czym jest gra. Oczywiście jest związana z słynną powieścią Juliusza Verna, czyli pod tym samym tytułem 80 dni dookoła świata. Gracze wcielają się w dżentelmenów angielskich, którzy zakładają się, który z nich w jak najkrótszym czasie przejedzie dookoła globu, tak? Mechanika oparta jest na kartach. Zbieramy karty związane z, tam, z środkami transportu, czyli zbieramy karty przedstawiające pociągi, statki. Karty mają różne wartości, no i zagrywamy je odpowiednio, znaczy zarządzamy ręką, zagrywamy je odpowiednio, tak żeby w jak najkrótszym czasie okrążyć ten glob. No i wrócić z powrotem do Londynu, skąd cała podróż się rozpoczęła. No, gra familijna, jest spora losowość, bardzo łatwe, proste zasady. No właśnie, ostatnio, Jacku, chyba ty w nią grałeś. No i jak ci przypadła do gustu?
No tak jak się spodziewałem. Gra jest taka lekka, łatwa i przyjemna, losowa, taka rodzinna gra, no taka typowa rodzinna gra, które w takie gry ja raczej lubię grać. Nie za często, ale od czasu do czasu lubię je mieć na półce. No i 80 dni dookoła świata bardzo fajnie się wpisuje w ten gatunek.
A ty, Michał, ty masz chyba trochę przeciwne zdanie. Tam chyba losowość twoim zdaniem była chyba za duża, tak?
Znaczy, no dla mnie to jest, nie nazywam tego grą tak jakby familijną, rodzinną, tylko nazywam tą grą dla dzieci. Gra familijna czy rodzinna to jest coś, co gdzie dzieci się powinny dobrze bawić i rodzice też nie powinni cierpieć, że z dzieckiem grają, a tutaj wydaje mi się, że no, tak jakby brak decyzji jakichś znaczących i kolosalna losowość, to wszystko było, no nie wyobrażam sobie, żebym mógł się bawić to dobrze, nawet w kontekście grania z dziećmi, także no dla mnie to jest gra dla dzieci, a nie gra rodzinna.
No ale mamy tą decyzję do podejmowania, przecież decydujemy jedną z tych akcji, tak? Czasami ważne jest, żeby, nie wiem, że tak powiem brzydko, nie lecieć na pałę, tylko tam jakoś się wstrzymać, zbierać karty, zarządzać tą ręką jakoś. Nie jest do końca chyba tak zupełnie losowo.
No jest jakaś iluzja decyzji podejmowanych, ale nie wiem. No nie wiem, no ja tak jak...
Czyli nawet z dzieckiem byś się dobrze nie bawił, tak?
Nie, zdecydowanie nie. Nie wiem, z Inką, która ma, ile tam, 11 lat, to już, już rok temu graliśmy w Puerto Rico, ona się super bawiła, czy w Railroad Tycoon się dobrze bawiła.
No to, także... to właśnie, to są te świetne gry rodzinne, którą nie jest.
No właśnie to były takie gry, gdzie się okazywało, że jest w stanie sobie się dobrze bawić i załapać.
Nie, no jasne, i jasne.
Nie cierpiałem, Ale
ty, Ola, Inka, to nie jest przeciętna polska rodzina, tak?
Inny gatunek ludzi.
Przeciętna polska rodzina gra sobie w grę planszową raz na tydzień i dla nich 80 dni dookoła świata będzie świetne, żeby sobie w niedzielę tam po kościele usiąść, czy po obiedzie usiąść i zagrać we czwórkę, czy tam w piątkę w taką grę, w którą każdy skończy, może nie każdy wygra, ale każdy skończy w miarę zadowolony, że sobie pograł w coś fajnego.
Ja nie grałem, chciałem zapytać, jak się skaluje przede wszystkim, no bo mówiłeś o po kościele to piątka dzieci, a jak po kościele szóstka dzieci i rodzice?
No, ja może najwięcej, ja powiem, bo najwięcej w nią grałem i chyba w miarę każdej konfiguracji graczy, jeżeli chodzi o 6 graczy, to nie ma problemu, też się bardzo dobrze gra, ona się ładnie skaluje. Natomiast wydawca bardzo uczciwie postawił sprawę, a więc na pudełku jest napisane od 3 do 6 graczy, bodajże, z tego co dobrze pamiętam, natomiast nie wymienił, że od 2 graczy, pomimo że w środku jest wariant na 2. Jest generalnie słaby, jest jeszcze mniej decyzji jak Michałowi, tam się nie podobała liczba decyzji, jakie są podejmowane, nie wiem, strategii, taktyki, jakie można w tej grze stosować, to dla 2 graczy to jest naprawdę już kompletne zero. Przy większej ilości graczy jest więcej decyzji i więcej emocji też. Jest dużo lepsza zabawa.
Czas się gry wydłuża z graczami? Jakim więcej graczy, tym dłużej się gra, czy...
Nie specjalnie, nie. Ta gra trwa tak około godziny i jak się trochę w mniejszą liczbę graczy, no to można tam zbić, prawda, o 15 minut pewnie, ale to jest około godziny cała rozgrywka i ona przy 6 graczach też się specjalnie nie dłuży. A jeszcze wracając do tego losowości, no tam się losowość składa z 2 elementów. Mamy tą kostkę, ale ta kostka chyba nie jest aż tak strasznie denerwująca, bo można sobie tam monetami jakoś powtarzać bardzo negatywny rzut. Natomiast chyba gorsze jest ta niebieska karta wydarzeń, którą się wylosowuje i wtedy wszyscy gracze posiadane na ręku pozytywne wydarzenia muszą odrzucić. I to jest tak strasznie losowe i może bardzo nierówno dotknąć graczy, prawda? Jeden, który tam uzbierał troszeczkę tych kart i przygotowuje się do jakiegoś fajnego kombosika, naraz wszystko traci, bo jakiś drugi gracz, co nic nie miał, naraz wyciąga taką dla niego przeszkodę. Nie wiem, jak uważacie.
To jest taka negatywna interakcja, która no trochę nie pasuje do tego gatunku gier rodzinnych. No i właśnie, że tak powiem, dlatego dzięki tym niebieskim kartom no ta gra się nie łapie do ścisłej czołówki według mnie takich gier.
Druga gra, o jakiej chcieliśmy porozmawiać, to jest Tichu. No i Jacku.
To jest karciana gra oparta na tradycyjnej grze chińskiej. To właśnie jest jedna z zagadek związana z tą grą, że bardzo dużo się mówi o tym, że to jest właśnie gra tradycyjna, gra chińska, ale jednak w bazie Board Game Geek występuje autor tej gry, który jest Niemcem. Więc to jest przypuszczalnie człowiek, który spisał te przepisy, jakoś je dostosował do europejskich standardów i w ten sposób ta gra została wydana. Można w nią grać klasycznie w 4 osoby, są warianty na 3 i 6 osób w pudełku. O czym jest gra? Gramy taką talią, która właściwie jest talią brydżową, europejską, tylko że kolory kart są po prostu takie jakieś bardziej klimatyczne, chińskie. I dodatkowo do tego są dołożone 4 karty specjalne. Rozdajemy te karty wszystkim graczom i generalnie gra polega na tym, żeby jak najszybciej się tych kart z ręki pozbyć. Nie dokładamy kart do lew w taki europejski sposób po jednej karcie, tylko wychodzimy z całych układów złożonych z wielu kart. Te układy są podobne jak w pokerze spotykane, czyli pary, możemy trójki zagrywać, fule, sekwensy, no takie różnego rodzaju, o różnej liczbie kart układy, no i dążymy do tego, żeby jak najszybciej się kart pozbyć. Przy czym jeżeli w lewie mamy jakiś układ, na przykład lewa składa się, ktoś rozpoczął lewę pięciokartowym sekwensem, to wolno do niej dokładać tylko pięciokartowe sekwensy, przebijając ten sekwens początkowy i na tym polega trudność pozbywania się kart. Trzeba jak najbardziej walczyć o to, żeby dochodzić do ręki, żeby móc zagrywać takie układy, które nam pasują. No i trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że gramy z partnerem tutaj w parze, jako zespół się rozliczamy z naszych osiągnięć.
No ale dobrze, tak brzmi to, taka klasyczna gra karciana, nudna do bólu, tylko z pewnymi udziwnieniami. Nie wiem, dlaczego ona, nie wiem, tobie Michał się podoba?
Ja do niej mam takie troszkę do niej podchodzę jak do jeża, bo troszkę przeszkadza mi, jak bardzo ona się podoba ludziom. Także chyba nie chcę mówić, dlaczego ona mi się podoba. Ona mi się nie podoba, dlatego że się podoba innym. Jak się ją komuś pokaże, to już zupełnie nie daje się go namówić.
Klapki na oczy, tak?
Na normalne gry jest tak, jest bardzo, bardzo dużo osób, które spróbują, już naprawdę nie chcą grać w nic innego przez długi czas i to mi się w niej nie podoba. Natomiast coś w niej musi być. No ja wiedziałem, że ja chcę grać w inne gry też i bardzo mnie bolało, że mi się grupy rozpadają, jak robiłem ten błąd i pokazywałem to. Także co się podoba, to pewnie lepiej powie Jacek czy Szymon.
No to jest przede wszystkim co? No, podstawowa wersja to jest bridge w wersji light, tak? Czyli bridge to wiele osób pewnie próbowało i zna tę grę, natomiast podstawowa wada, brawada, no w cudzysłowie wada bridge'a jest taka, że trzeba znać te konwencje, trzeba starać się tam jakoś licytację, umówić się z partnerem, grać najlepiej ze stałym partnerem cały czas, żeby to miało jakiś sens, bo inaczej to gramy sobie tak w takiego zupełnie, no nie mówię, że zaraz jakiś taki amatorskiego, bo to nie o to chodzi, ale takiego losowego, wtedy bridge cało traci tam radość z gry, kiedy nie do końca wiesz, w jaki sposób powiedzieć partnerowi, co macie grać, jak macie grać i tak dalej, i tak dalej. No a Tichu jest tego pozbawiony. Tak naprawdę zestaw jest znany. Jeśli gracz tam jest w miarę doświadczony, no to będzie grał, powiedzmy, rozsądnie i możesz grać zupełnie z pary, zmieniać, wymieniać, losowo siadać z ludźmi, których nigdy nie widziałeś się na oczy, a gra będzie się dobrze toczyła.
Bo ty grałeś chyba więcej w tą wersję sześcioosobową, tak?
Tak, tak. Więcej gram w sześcioosobową, no i to jest kolejna zaleta zaleta w porównaniu z bridge'em, bo bridge jest tylko 4, no tam powiedzmy jakaś proteza trzyosobowa jest.
A jeszcze mam takie pytanie, ona jest sześcioosobowa, jest też drużynowo jakoś się rozgrywa?
Tak, dokładnie. Są dwie drużyny trzyosobowe.
No ale w ogóle w Tichu jest jednak, no duża siła tej gry, to jest na pewno ta drużynowość, tak, tej rozgrywki, czyli naprawdę można fajnie pokombinować całą grę.
Zgadzam, tak, ja się zgadzam z Szymonem, że to jest taka gra, która daje złudzenie podobnego poziomu intelektualnego jak Bridge, ale jednocześnie jest dużo łatwiejsza do ogarnięcia. Już nawet pomijając licytację i konwencje, bo to jest w miarę zestandaryzowane, ale sama taktyka rozgrywki, tak, taktyka obrony, to są rzeczy dla osoby grającej okazjonalnie w Bridge'a zupełnie na jakimś takim sensownym, wyższym poziomie zupełnie nieosiągalne. A w Teachu można, grając okazjonalnie, całkiem niezły poziom sobie rozwinąć i całkiem z dużą przyjemnością grywać.
Ja jeszcze powiem, bo tak teraz o tej historii, bo tak właśnie mi się wydawało, jak czytałem te reguły, że to chyba jest takie trochę, tak jakby nazwijmy to żart autora z tymi chińskimi korzeniami tej gry. I tak patrzę, że w historii pokera, że ta gra ma na Board Game Geeku ma 1810 wpisaną bodajże datę, i tak jak czytam na Wikipedii, to tak nie widzę nic, żeby ten poker był dużo starszy niż te 1800 coś, więc podejrzewam, że to... A Ticiu nie wierzę, że powstało przed pokerem, tak jakby jak się patrzy na te układy, więc myślę, że z tą starożytną grą chińską to tutaj po prostu jest takie nadanie, to znaczy, bardzo skuteczne nadanie klimatu tej grze niż...
Chyba nie ma nigdzie mowy o tym, że ta gra jest starożytną grą chińską, natomiast jest tradycyjną grą chińską. Ja sobie to wyobrażał tak, że w Chinach być może się w nią gra, ale zupełnie inną talią. Te układy, z których można wychodzić, są zupełnie inne. Zostały właśnie w ten sposób przez autora zeuropeizowane, że zostały dopasowane do tego, co Europejczycy znają z pokera, i na tym polega to oswojenie przepisów Teachu. Ja bym się nie zdziwił wcale, gdyby jednak było tak jak tutaj, że jednak ta gra się w jakiś taki dosyć bliski sposób z gry tradycyjnej chińskiej wywodziła. Nie znalazłem żadnych informacji w internecie takich bliższych, konkretnych o historii Teachu, no ale tak bym sobie to wyobrażał.
Jeszcze bym wrócił... ciekawe, jeszcze powiem tylko, że jakby ktoś, przez przypadek, kto nas słucha jakimś cudem, wiedział, to ja w sumie bardzo chętnie się dowiem, ja jeżeli ktoś ma jakieś szczegóły z historii.
Jeszcze bym tylko dodał, że już wracając do samej rozgrywki, to gra jest też, ma taką dużą zaletę, że poszczególne partie bywają bardzo emocjonujące, tak, że potrafi być taka sytuacja, bo tam się gra do 1000 punktów oficjalnie. Nie wiem, czy dla 6 graczy też, ale na pewno na 4, jak tak się gra. Tam jeszcze właśnie bywa taka sytuacja, że jedna drużyna osiąga jakieś już gigantyczne przewagę punktową, nie wiem, ma 900 punktów, druga drużyna ma 400, i miałem takie partie właśnie, gdy ci już tak potencjalni przegrani potrafili partię po partii wygrywać i ostatecznie wygrać, tak? Wzbudzając po prostu złość tych przeciwników, przerażenie, że nie mogli nadgonić i jeszcze wygrać całą partię. Niezwykle emocjonująca gra. Jak na taką klasyczną grę karcianą, to się nie spodziewałem wręcz. No.
Jeżeli już ktoś ma 900 punktów, no to już wydaje mi się trudno, ale ja już widziałem partię, w której było 800 punktów różnicy między zespołami.
No ja
było
taką partię 600, przeżyłem właśnie.
600 do minus 200 i to potrafiło się odwrócić i doprowadzić do końcówki, w której wygrali ci, którzy przegrywali na początku. Także tak, co druga mniej więcej partia Teachu ma taki właśnie bardzo emocjonujący przebieg. Potrafi się wszystko zupełnie odwrócić.
To przejdźmy do oceniania gier, które przed chwilą omówiliśmy. Jacek, jakie są twoje oceny?
80 dni dookoła świata. Waham się trochę. No, powiedziałbym kupić, bo ja lubię takie lekkie czasami gry, takie właśnie, ale nie jestem 100% przekonany, że należy tę grę kupić. Natomiast Teachu, no nie muszę chyba mówić. Teachu zdecydowanie trzeba kupić.
Szymon?
Pośmiennik do koła świata nie grałem, ale po waszych rozmowach to specjalnie zachęcony nie jestem, więc nie kupić. Znaczy nie kupię i raczej nie widzę siebie. No zagram może, ale nie kupić. Natomiast Teachu, no to oczywiście kupić, zwłaszcza że gra jest jakaś tam strasznie tania, więc tam 20 zł, a można mieć świetną zabawę.
Michał?
No zdecydowanie nie kupować 80 dni dookoła świata. A Tichu, no to zależy, jeżeli mamy jakieś gry, które bardzo lubimy, to wtedy Tichu spalić i spalić u kolegów i spalić u kolegów kolegów i spalić, no wszystkie spalić. A jeżeli nie mamy jakiejś gry, w której jesteśmy zakochani i bardzo chcemy grać z innymi, to kupić i się zakochać.
Jeżeli chodzi o mnie, no to 80 dni dookoła świata ja ją kupiłem, tylko ją teraz sprzedaję. Ale głównie dlatego, że wydaje mi się, że mam parę takich. Mam parę takich, nie już komu innemu sprzedałem, ale parę takich gier mam podobnych. Poza tym ona była fajna, jakbym, nie wiem, miał takie dziecko 8-letnie, 10-letnie, to wydaje mi się, że wtedy bym się dobrze. Żebym ją zostawił, tak? Po tym kupnie. A już sobie pograłem i widzę, że ona będzie leżeć dalej, a więc dla osób, które mają dzieci, jak najbardziej kupić, a dla reszty osób, takie starsze dzieci, 10-letnie przynajmniej, no to wtedy kupić, a jak nie ma się tych dzieci, to sobie darować, zagrać u kolegi, żeby sobie po prostu ją sprawdzić. Tichu oczywiście kupić, rewelacyjna gra, bardzo emocjonująca, no i do tego, jak Szymon właśnie przypomniał, ona jest jeszcze bardzo tania, to już w ogóle same zalety. Kolejny temat, o jakim chcieliśmy porozmawiać, jaki sobie dzisiaj przygotowaliśmy, no to chcieliśmy taki przenieść się trochę do, znaczy trochę powspominać, tak? Przenieść się trochę do przeszłości, do początku zainteresowania tymi nowoczesnymi planszówkami każdego z nas, jak tam się, kiedy się spotykali, znaczy jakie pierwsze te gry takie uważamy, które rozpoczęły to zainteresowanie nowoczesnymi planszówkami. Przejdźmy, może Jacku, jak tam wyglądało twoje odświeżenie grania w planszówki, tak? Te nowoczesne, jaki był renesans u ciebie tych planszówek?
Tak, no to sam początek to było liceum jeszcze, Świat Młodych i konkurs na grę roku polską w Świecie Młodych i wtedy kupiłem Focusa, grę abstrakcyjną, taką logiczną, bardzo, bardzo dobrą, która wtedy była w Polsce do kupienia. Jakoś ominęła mnie ten cały szał magii miecza, labiryntu śmierci i innych tam grach opartych o różne tam fantazy, klimaty. No i tego Focusa, to był mój sztandarowy tytuł, jak się już przeprowadziłem do Warszawy po studiach, zacząłem pracę, to grywaliśmy w Focusa ze znajomymi właśnie w 4 osoby, bardzo pasjonujące rozgrywki. No i któregoś pięknego dnia w supermarkecie wytrzeszczyłem oczy i zobaczyłem, leży San Marco i leży Tikal, które na pierwszy rzut oka byłem pewien, że są świetnymi planszówkami, tymi słynnymi zachodnimi planszówkami, o których czytałem w internecie, które można kupić w prawdziwym, cywilizowanym świecie, a u nas w Polsce nie ma w ogóle co o nich marzyć, a nagle patrzę, leżą w supermarkecie przede mną i te właśnie dwie gry oczywiście niezwłocznie zakupiłem i to był renesans nowoczesnych planszówek. W te gry grałem graliśmy przez lata w sumie ze znajomymi, dopóki nie trafiłem na stronę, na serwis www.gry-planszowe.pl, gdzie zobaczyłem, że również w Polsce są podobni szaleńcy jak ja, no i w ten sposób się to wszystko już potem szybko potoczyło.
No to chyba był tak 2004 rok, coś takiego, tak? Na przełomie 2004-2004.
Tak, tak. To więcej ci szaleńcy entuzjastycznie zareagowali, gdy napisałem, że posiadam San Marco i Tikala, co mnie zaskoczyło, bo myślałem, że to oni mają fajne gry, a ja mam tylko te dwa tytuły w sumie sensowne. No i to też mi się spodobało, tak, że miałem wielkie szczęście w tym supermarkecie wtedy, bo nie każdemu się udało te tytuły znaleźć.
A kiedy to było? Kiedy kupiłeś te tytuły? Mniej więcej?
Oj, właśnie już niestety nie pamiętam tego dokładnie. Nie potrafię odtworzyć, który to mógł być rok. To było już jak mieszkałem w Warszawie, więc to było po 95 roku.
Ale nie, na pewno dokładnie... to był chyba początek 2000, coś mi się wydaje. Tak,
możliwe. Który to dokładnie był rok, nie potrafię powiedzieć.
A Szymon, jak to u ciebie wyglądało?
Nie, tak jak w ogóle jak tutaj zaczęliśmy rozmawiać, że będzie ten wspomnień czar, to od razu mi się przypomniały odcinki serialu Przyjaciół, gdzie to tam są, oni się przenoszą w lata, kiedy jeszcze byli młodsi i mają takie dziwne marynarki albo dziwne fryzury i tak dalej, od razu mi się to staje pod oczami, jak my tacy byliśmy młodzi w swetrach i tak dalej, bo to tam lata, początek
kapitalizmu. Ale o mówić.
Tak, tak, tak. I właśnie... U mnie początki to były magia i miecz zdecydowanie i te wszystkie gry Encora i sfery i tak dalej, więc to dość dużo graliśmy w magię i miecz, to ho, miałem wszystkie dodatki i dostałem pod choinkę, pamiętam, także grało mi się bardzo dobrze. Natomiast przez długi czas potem była przerwa, jakieś tam te różne inne hobby były, a wróciłem do takich gier, tego już takich nowoczesnych, przez chyba właśnie ten portal gry-planszowe.pl, tam poczytałem trochę o grach. Z pierwszą grą, którą tak zaproponowałem moim wtedy kolegom, to była Cytadela, w którą graliśmy. Bardzo się wszystkim spodobała. Graliśmy też w Arkham Horror, pamiętam, kupiłem go i jakoś tak pograliśmy, ale brakowało im tego typowego dla magii miecza, że tam mogłeś zrobić jakąś krzywdę komuś, tylko graliśmy przeciwko grze, więc to tak mi się nie podobało za bardzo. Później już sam zacząłem grać wtedy jeszcze w Warszawie w sklepie Gryf, tam w centrum handlowym Land na warszawskim Służewcu chyba to jest. I tam grałem, poznałem w Shadows Over Camelot i dwie gry, które mi się bardzo nie spodobały wtedy, a o której jednej zmieniłem zdanie, a o drugiej nie. To były Puerto Rico, która mi się bardzo nie podobała wtedy, bo nie wiedziałem zupełnie co robić, jakoś to raz zagram i potem przez długi czas nie, ale teraz mi się bardzo podoba, bo jakby odkryłem ją na nowo. Natomiast drugą grą był Tygrys i Eufrat oczywiście i to nienawiść została jeszcze, dzisiaj.
Jeszcze do niej nie dorosłeś w dalszym ciągu.
Dokładnie, w dalszym ciągu jeszcze jest ta trauma z młodości jeszcze we mnie tkwi.
Michał, a co ty tam powspominasz?
No ja w dalekich wspomnieniach, to tak jak prawie wszyscy poza Jackiem, mam Magię i Miecz, a potem tak naprawdę od czwartej klasy podstawówki zacząłem grać w Go i to Go to jednak było, tak jakby wypełniało moje życie od strony gier w zasadzie, no przez te, nie wiem, 15 lat. A w te takie eurogry zacząłem grać, jak się urodził Adaś i tak zaczęliśmy bardziej szukać, co tak jakby robić ze sobą, jak musimy siedzieć dużo więcej w domu, dużo mniej możemy wychodzić i ktoś akurat przyniósł osadników, bo kto tam, właśnie wtedy ktoś, nadeśmiał chyba 2 miesiące, jak znajomi, z którymi tam grywaliśmy w Brydża i w te takie różne supermarketowe gry przynieśli osadników, bo gdzieś zaczęli. No ja tak jakby w te eurogry zdecydowanie zacząłem od osadników i w Rebelu sobie całą swoją wiedzę o planszówkach, to czytając kolejne tytuły w Rebelu, tak już się czułem taki super, super wiedzący wszystko, sobie nakupowałem tych różnych gier tych wychwalanych w Rebelu i szybko nadszedł moment, kiedy chciałem jednak je szybko zacząć wymieniać, bo Ola nie rozumiała jeszcze, że to jest normalne kupować kilka gier w tygodniu. Już tych gier tam się w ciągu kilku miesięcy zebrało na za dużo i chciałem je powymieniać i Jacek mi zaproponował Serenissime za Shadows Over Camelot, który Ola przegoniła z domu. I umówiliśmy się na tą wymianę na Smolnej, no i tak trafiłem do tak jakby środowiska bardziej otwartego.
A z tego co pamiętam, Michał, ty miałeś też chyba jakąś przygodę z Magic the Gathering, tak? Tam, czy mi się
no
wydaje?
Tak, to prawda, grałem jak w Stanach mieszkałem, miałem przygodę. Także nie to, żebym doszedł do etapu grania na jakichś turniejach, ale bardzo, no dużo grałem w tej szkole, dużo z nas grało i tam sobie miałem jakąś po szkole pracę w piekarni i w zasadzie zawsze tą wypłatę z piekarni to cała szła sobie po drodze wracając na piątkę do domu, szedłem do jakiegoś takiego mola i wszystko szło na kolejne boostery.
A wy nie graliście w ogóle w karcianki? No bo ja też grałem w Magica i później w Władcy Pierścieni karcianego i w Star Warsy karciane i w Wizard.
Ja grałem w Doom Troopera.
No nie, to było tam jest dziecinne.
W Magica i tam eksperymentowałem z takimi karciankami, ale to tylko tutaj w rodzinnym gronie, z żoną, żadnych wielkich paczek boosterów nie kupowałem, tylko po prostu podstawową edycję, czy dwie, czy trzy i na tym się kończyły moje wydatki.
A ja w ogóle brałem udział w turniejach w Władcy Pierścieni w Warszawie, tak chodziłem co tydzień na jakieś gry, także... Fajnie było.
Juniorów, tak?
Nie, no właśnie takich, wiesz, super macho.
Zawodowców.
Grałeś
coś?
Co ty tam, czy siada, no wiesz, mi się szkoda było pieniędzy na te kartoniki, a tam ludzie kupowali jakieś... Tak ja przyszedłem, pamiętam, na pierwszy turniej ze swoją tam jakąś talią zrobioną z tą paru innych, a tam zobaczyłem karty, ludzie, którzy mieli w trzech kartach wartość taką, co ja mam całej talii, to w ogóle stwierdziłem, że to nie dla mnie i zacząłem już dla jaj przychodzić.
Czyli byłeś nie tyle zawodowcem... Nie tyle zawodowcem, co wolontariuszem.
Dokładnie, popychany.
Wannabisem byłeś. A ty, Pancho, powiedz jeszcze, Jak to u ciebie?
Jeżeli chodzi o mnie, no to tak jak tam, jak wy, czyli też zaczęło się wszystko od gier Encore, bo one były przed Magią Miecz długo, tak? No to tam prawie wszystkie te gry, pamiętam, miałem i grałem jeszcze ojca to interesowało wtedy, tak więc razem graliśmy, więc to wtedy się zaczęły moje tam przygody z grami planszowymi. Później Magia i Miecz oczywiście, wielkie odkrycie i bardzo dużo czasu spędziłem przy niej. No i ja później się wciągnąłem w tą odnogę gier, czyli w RPG, gry fabularne. No i spędziłem tam wiele lat i... No i bardzo, bardzo mi się to podobało, no ale doszedł taki moment po latach.
Musimy kiedyś zrobić sobie sesję RPG zamiast planszo stacji i nagrać.
Dokładnie.
Pan
właśnie. Mogę...
Ale jaki system byśmy musieli wybrać tutaj?
Wszystko jedno.
Jakiś znajdziemy. W ogóle z grami fabularnymi w pewnym momencie już był taki okres czasu, że no nie miałem czasu na nie, no jednak gry fabularne były bardzo wymagające, trzeba było przygotować ten scenariusz i tak dalej, no i po prostu, nie wiem, wróciłem chyba do gier komputerowych, była jakaś długa przerwa o takich gier nieelektronicznych i odkryłem właśnie te gry planszowe, odkryłem dzięki portalowi www.gry-planszowe.pl. Pamiętam, że Nataniel założył w czerwcu, na początku czerwca to forum w 2004 roku i była jakaś informacja o tym na forach, w których ja siedziałem, czyli na Portala i chyba Magii i Miecza, czy tam RPGów, były takie fora i tam była ta informacja, się zapisałem, ale na początku wydawało mi się to jakieś dziwne, głupie, tak jakieś nieciekawe, ale po paru tygodniach zacząłem czytać, jakie są w ogóle gry na świecie, jak eurogry się rozwijają, jakie się pojawiają tytuły, pomysły w ogóle na grę. W ogóle zobaczyłem, że to już nie jest... Te planszówki nowoczesne, te po roku 2000, to jest zupełnie coś innego, co było do tej pory. To nie są te rzuty kostką, to nie jest tam wielogodzinna zabawa, jakaś tam, nie wiem, 10 godzin i gra się nie kończy. I wtedy właśnie odkryłem forum i zacząłem tam, nie wiem, pierwsze gry, które kupiłem, to chyba była Jenga i wiem, że Cytadelę miałem pożyczoną, bardzo mi się podobała i zacząłem robić samoróbki wtedy, bo gry były prawie w ogóle niedostępne albo bardzo drogie, więc stwierdziłem, odkryłem właśnie serwis Board Game Geek, gdzie widziałem, że są zdjęcia, pełna instrukcja i można usiąść i zrobić samoróbkę. No i wtedy zrobiłem, pamiętam, Ticket to Ride wygrał grę roku w 2004 roku. Zrobiłem ten Ticket to Ride, zrobiłem Puerto Rico. Znaczy dokładnie tutaj Alicja mi daje znaki, że to ona zrobiła, więc to wspólna była praca, ale wykonanie graficzne jak najbardziej jej. I grałem w Ścieżki Chwały wtedy. Jeszcze Ścieżki Chwały udało mi się, pamiętam, to była ta polska gra, znaczy po polsku wydana gra, którą wszyscy mówili, że jest super i musiałem ją kupić i też mi się strasznie podobała. No wiem, że później się pojawili osadnicy, w ogóle Galacta się pojawiła, tak? Galacta zaczęła wydawać wreszcie gry, tam Jaskinia Trolla, Drakon, te gry mi... Wiecie, po tym jak zagrałem w Ticket to Ride i w Puerto Rico, czyli już bardzo wysoko sobie poprzeczkę jakoś tam, w Sankt Petersburg jeszcze, o, też miałem samoróbkę Sankt Petersburga na początku, to te gry, to była wysoko tak postawiona poprzeczka i później, jeżeli Galacta zaczęła od wydawania takich gier, no... troszkę niższej klasy, jak nie wiem, Drakon czy Jaskinia Trolla, no to trochę z takim... z jednej strony kibicowałem Galakcie, żeby coraz więcej fajnych gier wydawała, ale nie podobały mi się te pierwsze gry. Dopiero Osadnicy z Katanu, pamiętam, że to dużo czasu spędziliśmy przy nich. To było naprawdę... Pomimo, że to przecież pojawiło się ile? W 96 roku chyba, czy jeszcze wcześniej, to pamiętam, że dla mnie to było odkrycie. No tam zaczęła się współpraca z grami planszowymi, później udało się z Niemiec jakieś gry zacząć sprowadzać, już samoróbki przestałem robić, no i z wami jak i tutaj można połączyć wasze historie z moją, że ja się spotkałem, pamiętam, że z Jackiem na pewno w kawiarni na Chłodnej, tam były takie spotkania planszówkowe i tam był właśnie Draco, Jack, Stalker i między innymi Jacek i zaczął się pojawiać tony gier naraz. Ja już tam troszeczkę uzbierałem, a tu patrzę, mnóstwo gier można przyjść, zagrać, różnorodność, no co każde spotkanie inna gra. Później ty się pojawiłeś, Szymon, Michał się też Michał byłeś na Chłodnej, tam nie, chyba nie tylko na Smolnej później pojawiłeś się, ale na Chłodną, pamiętam, że w Hacjendę kiedyś graliśmy.
A to wcześniej byłem na Smolensk. Aha, to. Przynajmniej ten raz się wymienić z Jackiem. Bo też wtedy ja grałem raczej tak, jakby graliśmy po to, żeby mieć co robić, jak Adaś śpi. No, nie uciekałem od Oli na Smolną bardzo dość późno. No teraz z czasem jednak babcię zatrudniam, no jak młody podróż, to bardziej możemy sobie na to pozwolić, a jak on miał te 3 czy 4 miesiące, to jednak nie robiliśmy takiej rzeczy.
A w ogóle, tak nie wiem, zastanawialiście się właśnie dlaczego planszówki, dlaczego nie na przykład właśnie, nie wiem, gry komputerowe czy gry konsolowe, tam się przecież one strasznie rozwijają. Dlaczego inne, dlaczego właśnie planszówki? No?
Czy dla mnie... Nie wiem, dla mnie to gry komputerowe i konsolowe to są obok. Znaczy ja, zresztą u ciebie też, Pancho, tak sądzę, ale to generalnie ja dalej gram i na konsoli, i na komputerze, mniej może, bo mniej czasu mam, ale tam jest obok siebie, zwłaszcza, żeby grać gry planszowe potrzebuję współgraczy, tak, ale nie zawsze ich mam, więc... Znaczy dla mnie to taki zupełnie zastąpił RPG, właśnie to, co ty mówisz, że RPG to były takie w pewien czas najpopularniejsze chyba takie hobby młodych ludzi. I przynajmniej tam, gdzie ja się tam spotykam, obracałem, no ale to jakoś mnie zupełnie znudziło, teraz sobie nie wyobrażam, żeby grać jakieś tam, jak czasami w Smoczym Gnieździe spotykamy się i tam ludzie grają w RPG, to widzę, że to już jakby nie dla mnie jest bardzo.
Znaczy ja pewnie bym do dzisiaj grał w RPG, gdyby to jednak nie pożerało takiej ilości czasu. Z punktu widzenia mistrza gry, bo tam gracz to sobie przychodzi na gotowe, ale z punktu widzenia mistrza gry to masakra.
Jeszcze jak chcesz, ale wiesz, też mogłbyś tam kupić pewnie jakieś gotowe scenariusze czy coś.
Ale to trzeba się przygotować troszkę. To nie jest takie proste. No ale tu mamy o planszówkach, tak? Jacku, a u ciebie? Dlaczego planszówki?
Ja jakimś wielkim fanem gier komputerowych to nigdy nie byłem. Na komputerze najbardziej cenię sobie takie gry retro, które tam ruszą na każdej maszynie w jakimś tam małym okienku.
Pac-Man.
I te takie... No nie aż tak bardzo retro, ale
Larry 7.
Planszówki.
Tak. No a jakoś, nie wiem. Czasami sobie coś zagram na komputerze, ale to raczej strata czasu niż spędzanie czasu.
No właśnie, ja tak się dziwię w ogóle, że Pancho pyta, czemu planszówki, a nie gry na komputerze, bo to są zupełnie inne rzeczy. Ja, tak jakby dla mnie było, czemu planszówki, a nie, nie wiem, siedzenie przy piwku ze znajomymi, gadanie.
Zrywanie garów.
No
właśnie, myślę.
Nie, no ale to dla mnie planszówki to były, co robimy, jak już się spotkam ze znajomymi, no i teraz no, możemy, tak jakby sobie mówię, no, otworzyć piwko i pogadać, czy obejrzeć mecz, czy coś tam, no, akurat po tańcówki to nie ja, no ale tak jakby zamiast siedzieć przy piwku, to graliśmy w planszówki, to dla mnie tutaj była alternatywa, a gry komputerowe jako sposób na spędzanie czasu ze znajomymi, to nie jest taka opcja.
Kolejna rzecz, o jakiej chcieliśmy porozmawiać, to nasz cykliczny top 5, czyli najlepsze gry zdaniem każdego z nas. Tym razem chcieliśmy omówić gry, które tak zwane gry gateway, czyli takie gry, które wprowadzają nowych w świat planszówek. Te najlepsze 5 gier, które potrafią pokazać uniwersum, wielkie uniwersum planszówek, potrafią, nie nudzą, nie są zbyt skomplikowane, nie zanudzą nowicjusza i pozwolą właśnie wciągnąć się w te hobby. Jacek, może ty byś zaczął od swojego tego top 5.
Tak. Ja, zastanawiając się nad tym tematem, doszedłem do kilku takich wniosków, które na początku chciałem powiedzieć, zanim powiem o tych grach konkretnych. Po pierwsze, zastanawiając się, jaką grę taką wprowadzającą, czy też może nawet grę wstępną wybrać, bardzo trzeba to uzależnić od tego, kogo konkretnie chcemy, że tak powiem, wprowadzać w świat planszówek. I sobie założyłem, że chodzi tu raczej o osoby w wieku, powiedzmy ogólnie w naszym wieku, czyli już pracujące, nie studentów, nie nastolatków, bo to zupełnie inne musiałoby być podejście. I wypisałem sobie, teraz to przeczytam, czy też opowiem, kilka rzeczy, które taka gra musi mieć, żeby była dobra, żeby się do tego nadawała. Moim zdaniem, po pierwsze, taka gra musi być pięknie wykonana, musi być ładna, musi przyciągać oko, musi zachwycać grających. Po drugie, musi mieć jakiś temat, który jest atrakcyjny i dobrze oddany w samej grze. Musi mieć klimat związany z tą grą. Nie może być grą abstrakcyjną. Musi mieć proste zasady, które łatwo się wytłumaczy i które wszyscy natychmiast pojmą. Zdolność do rozumienia skomplikowanych zasad gier to jest coś, co przychodzi z czasem. Tego nie mają osoby, które normalnie nie grają, nie są do tego przyzwyczajone. Taka gra nie powinna mieć też bezpośredniej konfrontacji, takiej negatywnej, po której w trakcie gry dwie osoby na przykład są wściekłe, że coś im ktoś popsuł, albo zupełnie im wszystko się posypało i to więcej w to nie gram, do niczego nie lubię. Kolejna rzecz to, moim zdaniem powinna taka gra mieć sporą losowość. Tak, żeby każdy, kto nie grał nigdy w tę grę, a gra z nami, miał jakieś szanse z nami powalczyć. Oczywiście gra powinna być niezależna językowo, albo powinna być w polskiej wersji, no bo nic bardziej nie odstrasza niż niemieckojęzyczne napisy na planszy, które trzeba w dodatku zrozumieć, gdy się nie zna tego języka. No i wreszcie ostatnia taka cecha to ciekawa mechanika, która spowoduje, że gra się nie znudzi po tym pierwszym zauroczeniu, że tą grę, jeżeli ktoś sobie kupi, to nie okaże się po tygodniu, że ona już się znudziła i że te wszystkie gry planszowe to jest tylko wydawanie pieniędzy, a to się raz, dwa i tak nudzi, żeby to wciągało na dłuższy okres. Nie wiem, co myślicie o tych cechach. Czy macie coś do dodania, czy z czymś się nie zgadzacie? Może zacznijmy od tego.
Ja w gruncie rzeczy się zgadzam, tak? Tak tam... No losowość tam patrzę... nie musi u mnie być jakaś najważniejsza, ale żeby było troszeczkę, nie musi być jakaś gigantyczna.
Jak patrzę na swoją listę, to zdecydowanie każda z gier, które po tym opowiem, to rzeczywiście twoje postulaty spełnia, zdecydowanie. To mnie zaskakuje, bo choć oprócz tego może jednego, że jak pokazywałem niektórym ludziom gry, to jednak potrzebowali tej negatywnej interakcji, takiej mocnej, żeby można by, bo inaczej to się grało w pasjansa, im to się nie podobało, bo chcieli te taki, wiesz, mieć wpływ na to, że komuś
okay,
krzywdę.
Ale to
specyficzne oczywiście postacie.
Tak, gdybym sprowadzał osoby, o których upodobaniach nic nie wiem, to raczej nie ryzykowałbym gry, w której tam z czterech osób dostaną strasznie po obie w trakcie rozgrywki, no bo to jest raczej, może się im to bardzo nie spodobać. No to teraz przejdźmy do tej piątki mojej. Na piątym miejscu z szacunku dla gatunku, dla całej rodziny, wymienienie Carcassonne. Nie jest to gra, którą ja bym wystawił na stół, ale ta rodzina Carcassonne jest tak obszerna. Są w niej gry, które lubię grać. I jest to klasyk chyba, taki gateway games, gier wstępnych, które postanowiłem ją uhonorować tym piątym miejscem. Czwarte miejsce to Fasolki. Gra, w którą zagrywałem się chyba najwięcej ze wszystkich gier, która jest fajną grą interakcyjną, jest taki handel, jest sympatycznie, wesoło, dużo śmiechu, może nie jest pięknie, aż tak pięknie wykonana i nie ma pasjonującego tematu, no bo temat rolniczy kogo mógłby zainteresować w końcu. Jest to moim zdaniem świetna gra właśnie taka, żeby nowym osobom pokazać i żeby je zaciekawić. Na trzecim miejscu Turn und Taxis. Tu Pancho będzie zadowolony, bo to jego ulubiona gra, na pewno mają na pierwszym miejscu. To jest bardzo ładna gra, bardzo prosta mechanika. Sympatycznie się gra, nie ma jakiegoś takiego wielkiego szkodzenia sobie, przynajmniej dopóki człowiek się nie nauczy dobrze grać, bo potem rzeczywiście można bardzo złośliwie zagrywać w Turn und Taxis. Ale te pierwsze partie powinny być przyjemne i jest to bardzo ciekawa gra sama w sobie moim zdaniem. Na drugim miejscu klasyk Ticket to Ride, czyli Wsiąść do pociągu Europa, które to właśnie wydanie moim zdaniem najlepiej się nadaje na grę wprowadzającą ze względu właśnie na to, na brak tego bardzo frustrującego blokowania tras, które we wszystkich innych edycjach Ticket to Ride bardzo nawet mnie irytują, a co dopiero powiedzieć o osobach, które dopiero zaczynają. No i na pierwszym miejscu to jest gra, którą Pancho od ciebie mi się udało kiedyś pozyskać, czyli Jenseits von Theben, czyli Teby. Moim zdaniem idealna gra właśnie taka wprowadzająca. Jest losowa faktycznie, ale ta losowość jest przepięknie wykonana, ma bardzo ciekawą mechanikę. Losowość na końcu decyduje wprawdzie o wyniku, ale ta losowość jest taka sympatyczna. No, jeżeli traktujemy rozgrywkę jako fajną zabawę, fajny sposób na spędzenie czasu, no, to ta losowość nie powinna nas frustrować. No i tutaj jeszcze trzy gry chciałem wspomnieć, które się nie załapały jak zwykle, no przy czym tylko jedna z nich tak na poważnie ją wspomnę jako grę wprowadzającą, to jest Transamerica. która jest taką właśnie prostą, losową grą, w której się buduje połączenia kolejowe, którą gram z przyjemnością, no ale do pierwszej piątki się tutaj nie załapała, warto o niej wspomnieć. Kolejna gra, o której chciałem wspomnieć poza pierwszą piątką, już nie tak na poważnie, bo to nie jest dobra gra wprowadzająca, ale mi służyła jako gra wprowadzająca z braku innych tytułów. To San Marco, o którym już mówiłem, który po prostu był jedną z dwóch gier prawdziwych, nowoczesnych, które posiadałem. I bardzo wiele osób znajomych bardzo się podobała ta gra, gdy im pokazywałem, nie mając żadnej innej do dyspozycji de facto. No i jeszcze jeden tytuł to właśnie dookoła dni, 80 dni dookoła świata, który miałem nadzieję, że będzie dobrą grą właśnie z tego gatunku, no ale jednak te niebieskie karty dosyć frustrujące i wydaje mi się, że przekreślają ten tytuł w tym gatunku.
Szymon, jakie jest twoje, ten top 5?
Okej, okay, to u mnie. Część gier się pogrywa z Jackiem, część nie. I zacznę od miejsca numer 5, to jest Fasolki Bonanza, to co Jacek wspomniał, to właściwie nic nie będę dodawał, no bo się z nim zgadzam po prostu. Na miejscu czwartym Citadel, z racji tego, że... czy tam Citadela po polsku, z racji tego, że ja właśnie tą grą wprowadziłem sporo osób, czy sam siebie też wprowadziłem w ten świat. Bo no, mechanika nowatorska i można było komuś tam zrobić krzywdę i można było świetnie grać i jednocześnie jakby szybko to się toczyło, dosyć bardzo, bardzo fajna gra, chociaż teraz już raczej bym nią nie grał. Na miejscu trzecim tak trochę przewrotnie Jungle Speed, bo nie uważam, że on specjalnie się może przełożyć na wprowadzenie ludzi do gier planszowych, natomiast na pokazanie, na wzięcie do plecaka do z początkującymi, że mam tyle i tyle, czym do walizki, mam tyle i tyle gier, ale między innymi to może być dobre na takie rozruszanie towarzystwa. Na miejscu drugim najlepsza według mnie gra dla dwóch osób, zwłaszcza takich tej wagi lekkiej, czyli Balloon Cup, to zdecydowanie polecam. Jak tylko będzie można, jakby to się wyda po polsku, albo będzie można do dostania, to kupujcie w ciemno, bo się będzie podobała naprawdę prawie każdemu, kto oprócz tam wyjątkowo zmanierowanych i zdegenerowanych jednostek.
Dość już tych aluzji.
Widzę, Szymon, że jesteś pod wrażeniem mojej akcji namawiania do wydania Agricoli.
Wyjąłeś to z ust, dokładnie. To jest po prostu no już nachalne do obrzydliwości. Szymon, daj spokój.
No i na miejscu pierwszym tu również poprę Jacka, czyli Ticket to Ride, czy Wsiąść do Pociągu Europa. Oprócz tego, że sprowadziłem, czy podoba się moim rodzicom, co dla mnie było szokiem, bo grają sami w tę grę nawet, to oprócz tego przyczyn, dlaczego jest tak dobrą, to jeszcze dodam, że dlatego, że mapa jest europejska. Jakby łatwiej jest dla osób z Polski grać na mapie europejskiej niż na jakichś Stanach amerykańskich lub tam, nie daj Boże, na miastach niemieckich czy tam innych, więc ta wersja jest najlepsza. Natomiast w poczekalni u mnie są dwie gry. Były dwie gry, bo dopisałem szybko Jensen's Poytainment. Od Jacka zgapiłem, bo rzeczywiście gra jest fajna, ale jeszcze ją nie testowałem, więc ciężko mi ją tak w ciemno polecić. Natomiast Shadows Over Camelot, która może być świetną grą do prowadzenia dla takich osób, które miały tam historię RPG za sobą, bo to taka jest dosyć może być dobrym pomostem. No i Pitch Car Mini, która jest świetną grą zręcznościowo i co do której mam podobny zarzut co do Jungle Speeda, bo niekoniecznie może zabawa w nią przełożyć się na jakąś fascynację innymi grami planszowymi, no bo jest dość specyficzna.
Michał?
Dobra, ja nic nie mówiłem, jak Jacek mówił, co powinna taka gra wprowadzająca mieć, bo ja mam troszkę inne tak jakby podejście. Ja nie mam do końca takiej duszy ewangelisty, że muszę każdą osobę przekonać do wszystkich gier planszowych, raczej tak chciałbym przekonać każdą osobę do moich gier planszowych, więc te moje gry tak są bardziej w tym kierunku skierowane tak jakby, co zaraz wyjdzie w trakcie. Na piątym miejscu mam Colosseum, to jest no taka bardzo, bardzo ładnie wydana gra, taki można powiedzieć wariant Książąt Florencji, które mi się bardzo podobają, jest bardzo duży klimat, a jednocześnie jest bardzo ładna, się bardzo podoba i nie jest taka strasznie trudna do opanowania, jest nad czym myśleć. Na czwartym miejscu mam Puerto Rico, które pewnie dla wielu osób jest tak jakby już tą grą taką bardziej na jakimś dalszym miejscu. Ja Puerto Rico to była jedna z pierwszych gier, którą kupiłem i wielu znajomych, którym w ogóle pokazywałem gry planszowe, to właśnie zaczynaliśmy od Puerto Rico i no, tak jak kilka gier potem, gra, która będzie za chwilę, to tak jakby ci znajomi, którzy potem zostawali i do dziś z nimi gram i grają w te gry, które lubię, to nie są ci, z którymi próbowałem Carcassonne, czy Shadows Over Camelot, czy Cytadele, to
to raczej osoby, jeżeli te gry się podobały, to raczej te teraz z tymi ludźmi nie grywam, jakoś nie widzę, że się nie zazębiły już na dłużej nasze drogi, a jak zaczynałem z kimś w Puerto Rico i ta gra się podobała jemu, to tak jakby już miałem przeciwnika na dłużej, także Puerto Rico na czwartym miejscu, na trzecim miejscu Evo, chyba nie mówiliśmy jeszcze nigdy, Evo gra o dinozaurach. Jest ta taka możliwość atakowania innych, ale tak naprawdę gra jest bardzo prosta, jest taki bardzo, bardzo fajny element rozwoju, każdy dinozaur, każdy gracz ma we własnym kierunku, rozwija swojego dinozaura, każdy dinozaur umie zupełnie coś innego. Na drugim miejscu mam wysokie napięcie i to niezmiennie było dla mnie strasznie dużym szokiem, że ta gra tak się dobrze sprawdza jako gra taka wprowadzająca za każdym razem, tak jakby wbrew mnie tam, czy Ola, czy ktoś, jak przychodzili nowi ludzie, to namawiali na to wysokie napięcie, a zawsze tak się wzbraniałem, bo wydawało mi się, że to jest jakiś taki głupi pomysł, że za ciężka gra i w zasadzie za każdym razem byłem zszokowany, że to się podoba, że to czy z dziewczynami, czy starsi, czy młodsi, cały czas nie rozumiem, bo tak wydawało mi się, że to jest takie ponure, matematyczne, no, że nie powinno się podobać, ale no tak jak już tyle razy widziałem, tyle razy mi życie udowodniło, że to nieprawda, że mam na drugim miejscu to wysokie napięcie, które tak jakby jeżeli chcemy mieć, liczymy na to, że właśnie pokazujemy gry znajomym, z którymi będziemy grać potem w jakieś takie już no takie trudniejsze, poważniejsze gry, to nie ma co im pokazywać jakichś tam cytadeli, które pewnie w ogóle uznają, że się bawimy w gry dla dzieci, tylko od razu pokazywać wysokie napięcie. No i na pierwszym miejscu gra, którą myślałem, że jednak będziecie mieli na swojej liście, Osadnicy z Katanu, to jest chyba taka jedyna gra na mojej liście, która tak ze wszystkimi można ją pokazać, tak jakby to już nie jest jakieś skierowane na że to w którym kierunku chcemy tych znajomych poprowadzić, tylko że wydaje mi się, że to jest gra, która naprawdę przynajmniej na początku, jak poznają planszówki, to jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby miała, nie wiem, mniej niż 98% skuteczności w zachwycaniu. No, to potem ja też należę do tych ludzi, którzy jakoś tak z czasem stracili jakieś takie zafascynowanie, nawet graniczące potem z jakąś taką już może prawie nienawiścią, ale tak na pokazywanie, na wprowadzanie, to w ogóle nie wyobrażam sobie gry, która się może zbliżać do Osadników.
Ja może skomentuję to była lista gier nie tyle wprowadzających w świat gier planszowych, co wprowadzających w świat bazika.
Dokładnie.
A co do Osadników, to zawsze kiedy grałem, próbowałem Osadnikami właśnie wprowadzać nowe osoby, to które nie grały, to już po początkowym rozstawieniu okazywało się, że ja mam fajną sytuację, Paulina ma fajną sytuację, a te nowe osoby mają totalnie przerąbane. I, no i tak się dotoczyła cała rozgrywka. I to nie bardzo
dokładnie,
jest.
Dokładnie tak.
Nie zawsze je zachwycało. Ten pierwszy krok, który decyduje o bardzo wielu rzeczach, jest za trudny, żeby osoba po wyjaśnieniu reguł mogła go zrobić dobrze. No i to jest speller w Osadnikach moim zdaniem.
Zgadzam się, ja też jakby nie mamy sukcesów z Osadnikami, dlatego nie wymieniłem ich tutaj, chociaż są tak powszechnie uważane za taką grę wspaniałą.
To jest fajna gra, żeby rzucić czterem osobom, które siedzą przy stoliku, nie mają co robić i nigdy nic nie grały, powiedzieć im jak grają i nie, jak grać i potem niech sobie już grają. To tego jest fajne, ale jeżeli ja mam grać z kimś, kto jeszcze w to nie grał nigdy, w ogóle nie wiedział o żadnej grze sensownej wcześniej, no to akurat nie wybrałbym Osadników. Chyba, że ja bym się tam jakoś samoograniczał, a to też nie jest przyjemność specjalna dla mnie wtedy, więc...
Jest coś w tym, co mówisz, oczywiście.
No, zanim ja to w ogóle skomentuję, bo oczywiście Osadnicy znajdują się na moim top 5, się absolutnie nie zgadzam z waszym podejściem, szczególnie, że empirycznie
Może nie umiesz dobrze rozstawić sobie pierwszych tych...
Doświadczyłem, że bardzo duże znaczenie ma też interakcja w tej grze, a więc te rozstawienie... Nie jest takie najważniejsze tak naprawdę, jeżeli...
Tak, no rzeczywiście zwykle się powie coś, że ja zazwyczaj mówię przy tych Osadnikach, chociaż to niby troszkę obraża współgrających, ale tłumaczę, że to są dwie kostki, że zwykle wypadają liczby bliżej 7 niż nie 7 i to zwykle wystarcza, żeby te domki nie były postawione tak zupełnie idiotycznie.
No ale kontynuując, ten mój top 5. to w moim przypadku na piątym miejscu jest Blue Moon City, którego tutaj nie wymieniliście. Na pierwszy rzut oka faktycznie nawet dla graczy nie mieli styczności z grami może wydawać się taka infantylna, smoki, klimat fantazy. I faktycznie może być takie parę minut, kiedy będą tak gracze nowi patrzeć z takim politowaniem, ale w momencie, gdy wytłumaczymy zasady, pokażemy całą mechanikę, którą bardzo szybko, łatwo załapać, łatwo wprowadzić nowych w tą grę, no to nawet się już nie zwraca uwagi na ten cały klimat fantazji, jeżeli ktoś go nie lubi oczywiście. To się nie zwraca, przede wszystkim jest zabawa w budowanie, odbudowywanie miasta, próbowanie tam wspólnymi siłami budować poszczególne budowle, odpowiednie gromadzenie kart, zagrywanie tych kart i wydaje mi się, że Blue Moon City tutaj się sprawdzi jako taka właśnie gra dla nowicjuszy.
Mogę skomentować od razu, czy czekać?
Proszę, proszę.
Wiesz co, ja też nad tym myślałem, ale wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie, z doświadczenia to widzę, bardzo ciężko będzie ogarnąć zupełnie tym graczem, o takich mówimy, te wszystkie moce na kartach. To jest
nie,
naprawdę.
Nie, tych mocy wcale nie jest dużo, one nie są. Tak, nie mają żadnego tekstu. To są takie moce, taki Joker, to żadne moce, to jest to, co się załapuje błyskawicznie.
Też tak myślałem, ale po prostu jak grałem, to musiałem za każdym razem tłumaczyć, za każdym razem, zwłaszcza karty brązowe bodajże, tam są, że jak dwie masz to coś, a jak trzy to coś.
Tak. Znaczy jeszcze mam coś takiego, że tam oczywiście w lot tego nowicjusze nie pojmują, także od razu wiedzą, o co chodzi, się zadają ciągle pytania, co robi ta karta i to. Ale po połowie gry oni już czują klimat tej gry, im się to podoba, tak? Nawet, że dodali tam trochę pytań więcej, że nie wiem, no nie ma takiej rywalizacji wielkiej, no bo jak ktoś ci pokazuje karty, jakie ma, no to wiadomo, to gra jest troszeczkę sztuczna, ale gracze na koniec mają satysfakcję, tak, z całej rozgrywki i opanowują te karty, pomimo tych pytań, no. Tu masz rację, że padają ciągle te pytania o te karty. Ale to nie jest aż takie skomplikowane, to nie jest, nie wiem, Race for the Galaxy, tak, które tam ma
identyczną ilość.
Na czwartym miejscu też mam grę, której nie wymieniliście, to jest mój ukochany Sankt Petersburg, i który wprowadzałem nowych graczy, pomimo że gra wcale nie jest taka banalna i taka trywialna, to jednak jakieś, nie wiem, ma delikatne nawiązania, nie wiem, do Monopoli, jakoś tak. Ludziom czasami się, tak jak z wysokim napięciem czasami bywa, jak też mi się wydaje, że te widzą ludzie te domki i jakoś lepiej wciągają się w grę, nawet pomimo, że są banknoty, o, tak jak w wysokim napięciu są banknoty i tutaj jest podobnie, są jakoś tak karty rozłożone, jakoś ludziom, że tu muszą skupować, zbierać, tak, rzemieślników, zyskują, czy mają więcej rzemieślników, tym więcej kasy zyskują, no nie wiem, jakoś tak zauważyłem, że czasami ludziom się to z Monopoly lekko kojarzyło, pomimo że gra nie jest podobna i łatwo się wciągnęli w tą grę. A więc tu przypomnę, to jest, przenosimy się do czasów Piotra Wielkiego i budujemy wielkie miasto, tak, Petersburg, Sankt Petersburg. Bardzo fajna mechanika, pomimo że zasad jest troszeczkę, niektóre karty mają tam jakieś specjalne zdolności, to ona się sprawdziła, ja ją wykorzystywałem jako grę dla nowicjuszy i naprawdę bardzo się podobała.
Mi się Sankt Petersburg przez pierwsze tam kilka rozgrywek bardzo, bardzo, bardzo podobał, liczyłem, że zagram 20 kilka gier i tak będę dalej zachwycony, ale już po dziesiątej grze już miałem tego serdecznie dosyć. Skończyło się nienawiścią, więc...
To jest jakaś tam dyskusja, którą tyczyliśmy od lat, ja z Jackiem tak, jeszcze, ja z, tak. Jax tam był troszeczkę po mojej stronie, nie wiem, chyba Michał był bardziej po stronie Jacka, pamiętam, że ta dyskusja się toczy, wraca zawsze, ale nadal jestem tego zdania, że Sankt Petersburg nie jest grą popsutą, jest bardzo dużo, dużo, dużo różnych strategii, wcale nie ma strategii wygrywającej. Nie, Michał, chciałeś coś powiedzieć?
Nawet jeżeli ona się nudzi po 10 grach, to nie jest żaden argument, żeby ona nie była grą wprowadzającą. Nie wprowadzamy kogoś przez 20 gier, no, on musi załapać szybciej, albo to jest zła gra wprowadzająca.
A reszta gier to już takie, co wymieniliście. Na trzecim miejscu mam Turnum Taxis, czyli Jacku jednak nie na pierwszym miejscu, no bo uważam, że ona jest dobrą grą, nadaje się jako ta jedna z najlepszych gier wprowadzających, ale są jeszcze lepsze, tak moim zdaniem. No i drugim miejscu to są właśnie przez Michała wymienienie Osadnicy z Katanu. Ja sprawdzałem ją na graczach, którzy grali tylko w Monopoly. Tylko grali w Monopoly, w nic więcej. Spotkaliśmy się kiedyś, ja ich zaprosiłem, pokazałem im tą grę, jakieś tam rozstawienie było, to nie miało znaczenia. Bardzo im się podobała cały ten handel, cała ta interakcja taka bezpośrednia, bo to była para tam mąż i żona i oni wcale nie grali tak, nie wiem, uczciwie, chociaż tam żona oczywiście szantażowała trochę swojego męża, ale wyglądało to fajnie i była duża zabawa, naprawdę podobało się bardzo. Więc Osadnicy sprawdzili się jako gra dla zupełnych nowicjuszy, którzy nie mieli styczności w ogóle z nowoczesnymi planszówkami. To się zatrzymali na Monopoli i grają w domu, grali wcześniej, tylko w Monopoli. I pierwsze miejsce, to co u was też się pojawiało, czyli zdecydowanie Ticket to Ride. Dla mnie tutaj akurat może być to Ticket to Ride albo Ticket to Ride Europa, na pewno nie ten Marklin, bo Marklin to już jest jednak troszeczkę zbyt złożony. Natomiast między Europą a mapą Stanów Zjednoczonych to tam jakichś specjalnych różnic nie widzę i spokojnie mogą grać nowicjusze. Też ją stosowałem dla nowicjuszy. Błyskawicznie, najfajniejsze jest w tej grze, że błyskawicznie się pojmuje zasady po prostu. Nie ma właśnie tego pytania o karty, nie wiem, dwie tury, zanim gracz załapie wszystkie swoje możliwości, koniec. I już gracz gra, sam podejmuje decyzję, nie potrzebuje wręcz żadnej pomocy. To jest bardzo fajne w tej grze i to zawsze się podoba właśnie nowicjuszom. A z takich gier, które się nie zmieściły na tej liście, ale są gdzieś niedaleko, no to Bonanza, o której wymieniliście, też ją testowałem na właśnie grupie, która tylko znała Monopoly wcześniej. I też się bardzo podobała ta interakcja, taka bezpośrednia. Cytadela...
Fasolki.
Cytadela, która się troszeczkę nie zgadza z tym wymaganiem Jacka o bezkonfliktowości, bo gra jest bardzo konfliktowa czasami. Miałem parę takich partii, nawet w nowym towarzystwie, gdzie się po prostu pokłócili. A więc... Ale ludziom się i tak podobała ta gra. Pomimo, że się pokłócili, to chcieli grać później znowu w nią. Bo jednak ta mechanika... jest bardzo fajna, to zagrywanie poszczególnych postaci, podoba się ludziom, nowicjuszom, tak? Nie ma tam jakiegoś dużego skomplikowania po prostu w tych zasadach i to się łatwo pojmuje. No i dwie gry zręcznościowe, Jenga i Jungle Speed, to nie wiem, czy to można tak zaliczyć do nowoczesnych planszówek, tak w cudzysłowie, ale podobało się i jeszcze mi się pojawił tutaj Blef i Niagara. Tak, Niagara też jest taką, szczególnie dlatego tu się pojawiła, ponieważ jest bardzo ładna, a więc warto, żeby nowicjusze na początku od razu zobaczyli jakąś taką śliczną grę, coś nowego. Jest bardzo nowatorska właśnie w tej mechanice i poza tym krótka, tak naprawdę. Nie jest w stanie, nie zdąży zanudzić kogokolwiek. Te 30 minut, czy tam godzinę, góra, no tak naprawdę 30 minut się gra tam, plus tłumaczenie zasad, też bardzo szybkie, a więc też jest to gra, która w sam raz pasuje, żeby wprowadzić nowicjuszy. No i kończymy piąty odcinek Planszostacji. Dziękujemy, że znowu nas słuchaliście, znowu ściągnęliście kolejny plik z Planszostacją. Ja przypomnę, kto brał udział w nagrywaniu kolejnej audycji, to był Michał Barzyński, Bazik.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Jacek Nowak, Jan.
Do usłyszenia.
Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję, że po raz kolejny chcieliście mojego aksamitnego głosu słuchać.
Seksownego.
Seksownego też.
I ja, Marek Pańczyk, też dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już niedługo.
Kończymy to nagranie i gramy w Twitchu, co?
Dobry pomysł. Nie wiem, czy dla 6 graczy też, ale na pewno na 4,
jak tak się gra.
I,
nie. Aha, przepraszam, nie.
Gry to jednak potrzebowali tej interaktyw... Bardzo potrzebowali tej interakcji, tak, żeby gry można było komuś zepsuć, no generalnie.
temat rolniczy, kogo mógłby zainteresować w końcu.
Ale, Michała, Agricola.
To miała być aluzja. Pan,
tak, tak mi się wydawało, że to tak mi się...
Ja wiem, ale tak ale, wskazałem ją jeszcze, wyraźnie. No i jest niesamowita, fajna sprawa, jak któryś z przeciwników zostanie z pieskiem. Z ostatnią kartą z pieskiem. Nie będę tutaj już się zagłębiał w zasady, ale jest to bardzo tak. Przyjemne uczucie, jak ten drugi gracz jest taki poniżony.
Chociażby dlatego warto tę grę poznać, tak. Żeby zobaczyć, jak ktoś zostaje z pieskiem.